Drodzy słuchacze i widzowie, z wielką radością informujemy Państwa o nowym biblijnym programie w Radiu Maryja i w telewizji Trwam.
Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
Chcemy poznać, umiłować i naśladować Chrystusa, dlatego wszystkich bardzo gorąco zapraszamy. W każdy piątek w Radiu Maryja o godzinie 18:10 w ramach rozmów niedokończonych audycja z udziałem wybitnych biblistów szukając Słowa Bożego. Natomiast w telewizji Trwam w każdą sobotę o godzinie 16:10 program W namiocie Słowa.
Prawdziwie błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa bardzo serdecznie, wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Witamy także naszego gościa, którym w dniu dzisiejszym jest ksiądz Tomasz Siemieniec, doktorant w Instytucie Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, moderator dzieła biblijnego.
Serdecznie witamy. Cześć Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Proszę Państwa, jak zwykle nasze kolejne spotkanie ze Słowem Bożym, przygotowujące nas do dobrego przeżycia, przyjęcia Słowa w najbliższą niedzielę i jak zwykle rozpoczynamy prosząc Ducha Świętego o światło dla nas.
Święty, zamieszkaj w sercu mym. Znasz moją słabość, pomóż wierzyć mi. Ufać i kochać Boga z wszystkich sił. Ty, który wołasz w głębi duszy mej.
Liturgia Słowa najbliższej niedzieli daje nam odpowiedź na pytanie, dlaczego uczniowie Chrystusa mają prawo nazywać siebie szczęśliwymi. Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na to pytanie, zestawiając w każdym z czytań ludzi szczęśliwych i nieszczęśliwych. W pierwszym czytaniu prorok Jeremiasz ukaże nam dwie drogi, drogę błogosławieństwa i przekleństwa. Odpowie nam na pytanie, jakie warunki trzeba spełnić, aby móc siebie nazwać błogosławionym, jak również przestrzeże nas przed takimi postawami, które sprowadzają na nas przekleństwo. Z kolei apostoł Paweł w liście do Koryntian wskaże, że szczęście chrześcijanina opiera się na wierze w zmartwychwstanie, Chrystusa i nasze zmartwychwstanie. W Ewangelii Pan Jezus, podobnie jak prorok Jeremiasz, również przedstawi nam dwie postawy. Postawę człowieka szczęśliwego i człowieka, na którym ciąży złowrogie biada. Widzimy zatem, że to orędzie liturgii Słowa najbliższej niedzieli jest dla nas, chrześcijan, bardzo istotne. Dlatego zachęcam wszystkich do pochylenia się nad tym Słowem. Zachęcam wszystkich do otwarcia w naszych domach Księgi Pisma Świętego, do sięgnięcia po czasopisma, które zawierają liturgię Słowa na najbliższą niedzielę i do rozważania wspólnie tego, co Pan Bóg chce nam powiedzieć.
Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. To mówi Pan. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców.
Wniknijmy teraz w znaczenie tego tekstu. Na początku jednak, aby zrozumieć ogromny dynamizm tego proroctwa, musimy sobie uświadomić, czym w kulturze semickiej było słowo, a tym bardziej słowo błogosławieństwa lub przekleństwa. Albowiem my w naszej europejskiej kulturze przywiązujemy do słów niewielką wagę. My potrafimy z naszych słów się tłumaczyć, potrafimy te słowa odwoływać, zmieniać, czasami potrafimy mówić, że jesteśmy źle zrozumiani. Gdy tymczasem ludy Bliskiego Wschodu pojmują słowo całkiem inaczej. Dla nich wypowiedzenie jakiegoś słowa oznacza realizację tego, co takie słowo z sobą niesie. Tak więc jeśli Izraelita kogoś pobłogosławił, to był całkowicie przekonany, że to błogosławieństwo się wypełni. I dla odmiany, jeśli kogoś przeklął, to również było jasne, że wszelkie zło wypowiedziane w tym przekleństwie na pewno dosięgnie przeklętej osoby. Jako przykład można tutaj przytoczyć znaną nam zapewne wszystkim z Księgi Rodzaju historię o wymuszonym błogosławieństwie dla Jakuba. Kiedy sprawa się wydała, Izaak nie odwołuje błogosławieństwa, bo po prostu nie może tego uczynić. Słowo raz wypowiedziane staje się w świecie działającą siłą, której już nie można cofnąć. Powinniśmy mieć w pamięci tę właśnie prawdę, kiedy przystępujemy do rozważania tekstu z proroctwa Jeremiasza z rozdziału 17, wersety od 5 do 8. W tym bowiem tekście znajdują się dwa słowa o ogromnej sile. Przeklęty i błogosławiony. To nie są jakieś bliżej nieokreślone przestrogi czy obietnice. To są zapowiedzi, które na pewno się zrealizują. To czytanie z księgi proroka Jeremiasza zostało zbudowane na zasadzie kontrastu. Zostały zestawione ze sobą dwie postawy. Postawa człowieka, który z jednej strony pokłada ufność w sile ludzkiej, a z drugiej strony postawa człowieka, który ufa Bogu. I tym dwóm podstawom odpowiada błogosławieństwo i przekleństwo. Najprawdopodobniej prorok Jeremiasz te słowa wygłosił w momencie przełomowym dla historii Bliskiego Wschodu, na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem. Otóż na przełomie tych właśnie dwóch wieków jedno z najpotężniejszych mocarstw Bliskiego Wschodu, starożytnych mocarstw, Asyria, chyli się ku upadkowi, a na jej gruzach pojawia się nowe mocarstwo, Babilon. Upadek potężnej Asyrii mógł stanowić swoisty komentarz, jaki życie dopisało do słów tego proroctwa Jeremiasza. Z drugiej strony mogło to być ostrzeżenie dla tych ludzi, którzy wiązali swoje nadzieje z takim czy innym systemem politycznym. Bóg wyraźnie dawał do zrozumienia, że każde, nawet najbardziej potężne imperium może runąć. I ryzykowne, można powiedzieć, głupie jest budowanie przyszłości na tak chwiejnym fundamencie. Na tak chwiejnym fundamencie, jakim jest militarna potęga, jakim jest ludzka pomysłowość, ludzka siła. Być może prorokowi nie chodziło tylko i wyłącznie o kalkulacje polityczne. Z podziwem dla siły oręża wiązało się też uwielbienie dla bóstw narodowych, bóstw asyryjskich czy babilońskich, a stąd już był tylko niewielki krok do oddawania im czci, a więc do złamania pierwszego, najważniejszego przykazania. Przykazania o jedności Boga, Boga Jahwe. Historia pokazała, że nie było to bezpodstawne, nie były to bezpodstawne słowa Jeremiasza, ponieważ to niebezpieczeństwo odejścia od Boga nieustannie ciążyło nad Izraelem. Oczywiście znaczenie tego tekstu Jeremiasza trzeba rozszerzyć i objąć nim nie tylko systemy polityczne czy ekonomiczne, ale wszystkie wartości czy fałszywe wartości, jakie mają charakter doczesny. Bo na ten tekst możemy spojrzeć w perspektywie całych narodów, które swoją przyszłość niekoniecznie budują na Bogu, jak i w perspektywie poszczególnych osób, które swoje losy nie zawsze wiążą z jedynym Bogiem. I niestety uleganie takiej pokusie prowadzi do obłakanych skutków. Taki człowiek, który nie buduje na Bogu, taki człowiek sprowadza na siebie przekleństwo. By lepiej zrozumieć wymowę tego przekleństwa, wystarczy przypomnieć kilka tekstów biblijnych ze Starego Testamentu, które mówią o przeklętych. Otóż pierwszym przeklętym jest sam wąż. Pamiętamy tę scenę z Księgi Rodzaju z 3 rozdziału. Dalej przeklętym jest Kain, bratobójca, to 4 rozdział Księgi Rodzaju. Potem do przeklętych zalicza również Pismo Święte tych, którzy znieważają ojca i matkę. Tak mówi Księga Powtórzonego Prawa w 27 rozdziale. A zatem widzimy, że człowiek, który odwraca się od Boga, stawia siebie w jednym szeregu z najbardziej ponurymi postaciami całej ludzkiej historii. Skutkiem tego jest sytuacja, którą prorok Jeremiasz opisuje, wykorzystując obrazy z przyrody. Miejsce spalone na pustyni, ziemia słona, bezludna. Myślę, że to wyrażenie ziemia słona w sposób szczególny było bardzo wyraziste dla Izraelitów, którzy przechadzając się po brzegu Morza Czerwonego, Morza Martwego, na którym praktycznie nic nie rosło, mogli zauważyć, jak bardzo ponury to krajobraz, gdzie nic nie rośnie, gdzie nie ma żadnych roślin, gdzie nie ma żadnego życia. Te wszystkie obrazy można sprowadzić do jednego mianownika. Miejsce, gdzie nie ma możliwości wydawania owoców. Z drugiej strony odmienny jest los człowieka, który ufa Panu, ponieważ w Bogu pokłada nadzieję, otrzyma od Boga błogosławieństwo. Nawet niesprzyjające okoliczności, takie jak choćby susza, czy brak jakiegoś korzystnego klimatu, nie stanowią zagrożenia dla takiego człowieka. Nie stanowią zagrożenia dla jego owocowania. Dzieje się tak dlatego, że jest zasadzony nad płynącą wodą. To wyrażenie płynąca woda również ma szczególne znaczenie, kiedy wspomnimy na palestyński krajobraz, gdzie obok siebie niemalże występują oazy i pustynia. Tam, gdzie jest płynąca woda, tam pojawia się zielona roślinność, tam pojawiają się obfite owoce. Tę symbolikę wody możemy w pełni zrozumieć, gdy uwzględnimy tekst psalmu pierwszego. Zresztą ten psalm będziemy śpiewać w najbliższą niedzielę między czytaniami. Otóż tam człowiek zasadzony nad płynącą wodą to człowiek, który ma upodobanie w prawie pańskim. Bo woda bardzo często w Starym Testamencie jest symbolem prawa, tory. I również ta symbolika zostaje zachowana w Nowym Testamencie. Wystarczy wspomnieć dwa teksty z Ewangelii Janowej, z 4 rozdziału, gdzie Jezus, rozmawiając z Samarytanką, mówi o wodzie, której skosztowanie sprawia, że człowiek nie będzie pragnął. Tam Pan Jezus mówi o Ewangelii. Ewangelia jest tą wodą, której spróbowanie sprawia, że człowiek już więcej pragnął nie będzie. I drugi tekst z rozdziału 7 Ewangelii Janowej, gdzie Jezus mówi o strumieniach wody płynącej z Jego wnętrza, a ewangelista dodaje swój komentarz, a powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać. A więc możemy powiedzieć, że człowiek zasadzony nad płynącą wodą to człowiek, który w swoim życiu opiera się na Bożym Słowie. A to Słowo dzięki działaniu Ducha Świętego staje się dynamizmem przemieniającym człowieka. Znaczenie tego tekstu możemy jeszcze bardziej wydobyć, kiedy uwzględnimy temat owocowania w biblijnej symbolice. Jest to temat bardzo ważny. Jezus w swoim nauczaniu poświęca mu wiele miejsca. Tylko dobre drzewo może przynosić dobre owoce. Po owocach, postępowaniu człowieka, można poznać jego ducha. Tak mówi Ewangelia według świętego Mateusza w rozdziale 7. Przypominamy sobie także przypowieści o nieurodzajnym figowcu, który mimo wielkich wysiłków ogrodnika nie przynosi owoców. Ta przypowieść jest w Ewangelii Świętego Łukasza w rozdziale 13. Przypominamy sobie również scenę opisaną przez Mateusza w rozdziale 20, gdzie Jezus napotyka figowiec, który nie wydaje owoców i również to drzewo zostaje przeklęte, usycha. Starotestamentalny tekst prorocki z księgi Jeremiasza z rozdziału 17 nawiązuje do wewnętrznej rozterki człowieka, który tak często wybiera między sprawiedliwością i niesprawiedliwością, między szczęściem złudnym, gwarancjami, jakie daje mu jego ludzka egzystencja, a możliwością ich przekroczenia. Innymi słowy, człowiek nieustannie staje przed możliwością wyboru fundamentu, na jakim opiera swoje życie. Człowiek ma możliwość wyboru, ale powinien być świadomy konsekwencji, jakie ten wybór z sobą niesie. Jeśli wybierze człowieka i ludzką siłę, sprowadza na siebie przekleństwo. I tutaj nie chodzi o przekleństwo w sferze możliwości. To przekleństwo jest pewne. Jeśli człowiek nie wybierze Boga, na pewno sprowadza na siebie przekleństwo. Natomiast jeśli wybiera Boga i Jego Słowo, Słowo ożywione mocą Ducha Świętego, na co wskazuje symbolika wody, taki człowiek otrzymuje błogosławieństwo. To jest orędzie, jakie chce nam przekazać prorok Jeremiasz. Za chwilę wsłuchamy się we fragment z pierwszego listu do Koryntian z rozdziału 15, wersety 12 i od 16 do 20.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.
Fragment, który przed chwilą usłyszeliśmy, znajduje się w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. W tym rozdziale apostoł omawia problem zmartwychwstania ciał. Czyni to w sposób obszerny i szczegółowy. Cały 15 rozdział jest zbudowany według najlepszych zasad starożytnej retoryki, ponieważ autor chce przekonać swoich słuchaczy do tej niezwykle ważnej dla chrześcijanina prawdy. Prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa i naszym zmartwychwstaniu. Takie przedstawienie tego problemu było konieczne ze względu na poglądy panujące w środowisku greckim. Pamiętamy, że Korynt to miasto w Grecji. Otóż Grecy uważali ciało za więzienie duszy, a zbawienie wyobrażali sobie jako życie duszy wyzwolonej z więzów ciała. Z tego też powodu nauka o zmartwychwstaniu, czyli o powrocie duszy do ciała, była dla nich niepopularna. Wystarczy przypomnieć sobie scenę, która rozegrała się w Atenach, a została opisana w Dziejach Apostolskich w rozdziale 17. Otóż tam, jak pamiętamy, apostoł przybywa do Aten, aby przemawiać o Bogu. I w momencie, kiedy rozpoczyna naukę o zmartwychwstaniu Chrystusa, spotyka się z lekceważeniem słuchaczy. Z tego też powodu, jak widzimy, bardzo ważne było, aby tę prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa i o zmartwychwstaniu każdego człowieka przedstawić w sposób bardzo logiczny, przedstawić w sposób przekonywujący. Słyszymy dziś fragment z listu do Koryntian, w którym apostoł chce nam pokazać, że przyjęcie prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa ma swoje konsekwencje w prawdzie o zmartwychwstaniu umarłych. O zmartwychwstaniu Chrystusa słyszeliśmy tydzień temu. Święty Paweł powoływał się na różnych świadków, którzy widzieli zmartwychwstałego. Natomiast dziś słuchamy dalszego ciągu tych wywodów, dalszego ciągu na temat zmartwychwstania wszystkich ludzi, wszystkich umarłych. Apostoł wyjaśnia to, przedstawiając hipotetyczną sytuację, którą można by wyrazić, co by było, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. I ukazuje konsekwencje. Jeśli by Chrystus nie zmartwychwstał, to po pierwsze znaczyłoby to, że apostołowie głoszą nieprawdę, że oszukują, dając świadectwo o tym, czego tak naprawdę nie było. A trzeba tutaj pamiętać, że pierwszym i podstawowym zadaniem apostoła było świadczenie o zmartwychwstaniu. Kiedy wybierali apostoła po śmierci Judasza, jedynym warunkiem, jaki musiał spełnić, to było świadectwo o zmartwychwstaniu. Apostoł w miejsce Judasza był wybierany spośród tych, którzy widzieli Chrystusa, zmartwychwstałego, którzy byli świadkami jego zmartwychwstania. Ktoś, kto nie widział Chrystusa zmartwychwstałego, w ogóle nie mógł być brany pod uwagę jako kandydat na apostoła. Tak więc, jeśli by Chrystus nie zmartwychwstał, znaczyłoby, że apostołowie po prostu zmyślają. Dalej, jeśli by Chrystus nie zmartwychwstał, to znaczyłoby, że wiara jest czymś niepoważnym, no bo jak można wierzyć w coś, czego nie było? Dalej, jeśli by Chrystus nie zmartwychwstał, to znaczyłoby, że ludzie trwają w grzechu, bo przecież zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa było dopełnieniem Jego zbawczego dzieła. Zbawczego dzieła, które obejmowało całe życie Pana Jezusa i którego kulminacyjnym momentem było misterium paschalne, a więc śmierć i zmartwychwstanie. A zatem, jeśli by Chrystus nie zmartwychwstał, to smutny los czekałby tych wszystkich ludzi, którzy spodziewali się zmartwychwstania. Wreszcie, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to trudno sobie wyobrazić sytuację tych wszystkich ludzi, którzy umierają wierząc w Chrystusa. Okazałoby się, że ludzie ci całe swoje ziemskie życie tak naprawdę przeżyli w jednym wielkim złudzeniu. Ich przeświadczenie, że warto trwać przy Chrystusie pomimo trudności, bo kiedyś powstaną do pełnej z Nim wspólnoty, to przeświadczenie po prostu okazałoby się fałszywe. Okazałoby się, że to wszystko, na co czekali, było tylko w sferze niezrealizowanych marzeń. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to wszelka walka z grzechem okazałaby się czystą iluzją, nie miałaby sensu, ponieważ ostatecznym losem człowieka i tak byłoby wieczne zatracenie. Spośród tych, co pomarli, jako pierwszy zmartwychwstał Chrystus. I apostoł przypomina to w ostatnim zdaniu tej perykopy z pierwszego listu do Koryntian. Okazuje się, że te hipotetyczne sytuacje, które przytoczył, na szczęście są tylko w sferze hipotez. Apostoł przechodzi do głoszenia orędzia o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. I znaczenie tego zmartwychwstania dla wszystkich zmarłych Paweł wyraża za pomocą porównania wziętego z życia rolniczego. Mówi, że Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny. W Starym Testamencie owe pierwociny to była ofiara składana Bogu z pierwszych i najlepszych płodów ziemi. Dar składany z niewielkiej cząstki plonów ziemi wyrażał ideę oddania Bogu na własność całego żniwa. Również te pierwociny, a więc początek zbioru, zapowiadały cały zbiór. Jeżeli te pierwociny były piękne, to można było się spodziewać, że również cały zbiór będzie zbiorem obfitym. Chrystus nazwany jest pierwszym, pierworodnym spośród umarłych, ponieważ On zapoczątkował proces zmartwychwstania. I kiedy patrzymy na wspaniały owoc, wspaniałe pierwociny, czyli kiedy patrzymy na zmartwychwstałego Chrystusa, możemy być pewni, że reszta tego zbioru, czyli po prostu nasze ciała, uwielbione, nasze ciała zmartwychwstałe również będzie wspaniała. Na koniec trzeba jeszcze zapytać o cel wystąpienia apostoła. Otóż nie chodzi tutaj o udowodnienie faktu zmartwychwstania Pana Jezusa. O tym słyszeliśmy tydzień temu, kiedy apostoł powoływał się na świadków zmartwychwstałego. Natomiast Paweł chce pokazać, że istnieje ścisły związek między wiarą chrześcijanina a zmartwychwstaniem Chrystusa i zmartwychwstaniem pozostałych ludzi. Wiara w zmartwychwstanie Pana Jezusa i nasze zmartwychwstanie, ta wiara jest koniecznym składnikiem postawy, którą nazywamy chrześcijaństwem. Za chwilę wsłuchamy się w ewangeliczny opis wystąpienia Jezusa na równinie.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zeszedł z 12 apostołami na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. A on podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą, tak samo bowiem ojcowie ich czynili fałszywym prorokom.
Fragment Ewangelii, którego wysłuchaliśmy, pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza z rozdziału 6, są to wersety 17 oraz od 20 do 26. Kiedy przypomnimy sobie Ewangelię z ubiegłych tygodni, pamiętamy, że Jezus powoływał, gromadził wokół siebie uczniów. Na przykład tydzień temu mieliśmy powołanie między innymi Piotra, Jakuba i Jana. W tej chwili mamy obraz ludzi, którzy pozytywnie odpowiedzieli na powołanie. Zauważmy, że tych ludzi jest bardzo dużo. Można tutaj wyraźnie wyodrębnić niejako trzy kręgi tych, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie. A więc najpierw mamy apostołów, tych, którzy byli razem z Jezusem na górze. Następnie są uczniowie. Ewangelista mówi o wielkim tłumie jego uczniów. I trzecią grupę stanowią inni ludzie z Jerozolimy, z Judei, a więc z Palestyny. Można powiedzieć, są to ludzie z rejonów bliskich Jezusowi, ale także są ludzie z wybrzeża Tyru i Sydonu, a więc z terenów zamieszkałych przeważnie przez pogan. Ewangelista w ten sposób podkreśla, że nauka, którą Jezus zaraz wygłosi, jest skierowana do wszystkich, bez wyjątku. Każdy człowiek, niezależnie od narodowości, ma prawo zostać uczniem Jezusa. Zapewne, gdy słuchaliśmy tego fragmentu z Ewangelii Łukasza, przypomnieliśmy sobie podobną wypowiedź podaną w relacji Mateusza i znaną jako 8 błogosławieństw. Tutaj w relacji Łukasza mamy 4 błogosławieństwa oraz 4 biada. Być może ewangelista chciał w ten sposób nie tylko przedstawić orędzie Jezusa w sposób, powiedzielibyśmy, pozytywny, ale być może chciał także przestrzec pewne grupy ludzi, którzy zbytnio zaufali pogoni za doczesnym szczęściem. Chciał zaakcentować fakt, że wybór innej drogi niż ta, którą on proponuje, prowadzi do katastrofy. Pierwsze z błogosławieństw odnosi się do ludzi ubogich. Gdybyśmy czytali całe Pismo Święte, zwracając uwagę na ubogich, zauważylibyśmy, że jest to grupa szczególnie uprzywilejowana w relacjach z Bogiem. Bóg bierze ich w obronę. Wystarczy przeczytać kilka psalmów, gdzie nieustannie dobroć Boga pokazywana jest na przykładzie Jego pomocy wyświadczanej ubogim. Najpiękniej wyraża to psalm 34. Oto biedak pokorny zawołał i Pan go wysłuchał. Podobnie też w Ewangelii świętego Łukasza. Pierwszymi adresatami dobrej nowiny są ubodzy, na co wskazuje wystąpienie Pana Jezusa w Nazarecie. Pamiętamy tę scenę z 4 rozdziału. Jezus przychodzi do synagogi w Nazarecie, otwiera zwój z proroctwem Izajasza, odczytuje i mówi: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A odczytał o posłannictwie proroka, który przyszedł, aby głosić ubogim dobrą nowinę. Przypominamy sobie też, w 16 rozdziale jest przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Widzimy, że bogacz jest tym człowiekiem, który zostaje skazany na wieczne potępienie, natomiast ubogi Łazarz jest tym, który otrzymał zbawienie. W związku z tym rodzą się dwa pytania. Jak należy rozumieć to ubóstwo? I drugie pytanie, dlaczego właśnie tę grupę Pan Bóg w sposób szczególny sobie upodobał? Wydaje się, że na te oba pytania można dać jedną wspólną odpowiedź. Otóż ubóstwo, o jakim mówi Jezus, dotyczy całego bytowania człowieka. Człowieka, który jest komuś podporządkowany, który jest pogardzany, uważany za człowieka drugiej kategorii. Człowiek ubogi to nie tylko ten, kto nie jest majętny. Człowiek ubogi to ten, który jest otwarty na sprawy Boże, który widzi w Bogu swoją nadzieję i swój cel. I właśnie z tego powodu Bóg w sposób szczególny zwraca się ku ubogim, bo oni są w stanie przyjąć Jego pomoc, oni są w stanie zrozumieć i docenić Jego dar. Człowiek bogaty będzie sądził, że wszystko, co na niego spada, spada dzięki jego pracy, dzięki jego sprytowi, jego wysiłkom. Natomiast w przypadku człowieka ubogiego wyraźnie, z większą mocą ukazuje się Boża łaska, ukazuje się Boża dobroć. Tym darem Boga dla ubogich jest Królestwo Boże. Do was należy Królestwo Boże. Tak dzisiaj Pan Jezus mówi. To jest coś więcej niż tylko przynależność do Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest ich własnością. Tak więc widzimy tutaj, że paradoksalnie człowiek, który w rozumieniu tego świata nie ma nic, tak naprawdę ma najwięcej. Tak naprawdę posiadł największy skarb. Stąd też rozumiemy, dlaczego ci, którzy odpowiedzieli pozytywnie na Jezusowe zaproszenie, zostawili wszystko. Kilka razy w opisach powołań, zwłaszcza w Ewangelii świętego Łukasza, ci, którzy są powołani, jak ewangelista mówi, zostawili wszystko i poszli za Nim, aby jeszcze bardziej podkreślić ten fakt, że ogołocili się ze wszystkiego, że zaufali tylko Jezusowi. Gdyby wszystkiego nie zostawili, nie mogliby posiąść Królestwa Bożego. Drugie i trzecie błogosławieństwo także dotyczą ubogich, ponieważ ubóstwo staje się najbardziej widoczne w braku żywności i w płaczu. Można powiedzieć, że są to charakterystyczne objawy ubóstwa. Ktoś, kto jest zmuszony do poszukiwania pożywienia, kto walczy o przetrwanie, taki człowiek nie ma powodu do śmiechu. I te braki zostaną przez Boga zaspokojone. Głodni będą nasyceni. Być może ta obietnica Jezusa o głodnych, którzy będą nasyceni, ma także sens duchowy. Otóż wzmianki o głodnych, którzy zostali nasyceni, pojawiają się we wszystkich ewangelicznych opisach rozmnożenia chleba. Spośród tych opisów warto zwrócić uwagę na rozdział 6 Ewangelii Janowej, gdzie zaraz po opisie rozmnożenia chleba, a więc za chwilę po tym, jak ten tłum został nasycony, Jezus wygłasza mowę o chlebie życia, którym jest On sam. Wygłasza mowę o Eucharystii. Tak więc uczniowie Chrystusa, uczestniczący w Eucharystii, zasiadający przy stole Pańskim, już teraz przekonują się, co to znaczy być nasyconym. Eucharystia, sakrament zjednoczenia z Bogiem, już tu na ziemi pozwala doświadczyć wierzącemu Bożego Królestwa. Skoro więc nasycenie można odnieść do sakramentu Eucharystii tutaj na ziemi, to tym bardziej można je odnieść do pełnego zjednoczenia z Bogiem na końcu czasów. Ostatnie błogosławieństwo, najbardziej rozbudowane, przedstawia trzy sytuacje życiowe: nienawiść do uczniów, wykluczenie ze społeczności i obelgi kierowane pod ich adresem. Te wszystkie trzy sytuacje mają jeden wspólny mianownik. Otóż uczniowie doświadczają ich z powodu Syna Człowieczego. Błogosławieństwo to ukazuje sytuacje, z którymi uczniowie Jezusa będą musieli się nieraz zmierzyć. Stąd w Ewangeliach Jezus wielokrotnie je zapowiada. Na przykład w 10 rozdziale Mateusza mówi o podziałach w rodzinie z powodu wiary w Niego. I te zapowiedzi kończy stwierdzeniem: będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu Mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Z kolei w innym miejscu, w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, Jezus mówi wręcz o nienawiści całych narodów względem uczniów. Trzeba jednak też pamiętać, co mówi Ewangelista Łukasz w rozdziale 6, w wersecie 27, a więc w wersecie następującym po tej perykopie, którą dziś odczytaliśmy. Otóż mówi: miłujcie waszych nieprzyjaciół i dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Stąd trzeba nam pamiętać, że ogrom prześladowań chrześcijan wcale nie zwalnia z obowiązku miłowania także wrogów. Wzmianka o obelgach kierowanych ku uczniom przypomina nam scenę ukrzyżowania Pana Jezusa, kiedy, jak mówi Mateusz, złoczyńcy ukrzyżowani razem z Nim lżyli Jezusa. Potwierdza to raz jeszcze konieczność upodobnienia się do Zbawiciela. Uczeń ma być do Niego podobny nie tylko w głoszeniu dobrej nowiny, nie tylko w czynieniu dobra, ale także w przyjęciu obelg ze strony innych. Powstaje pytanie: dlaczego ludzie doświadczający tych prześladowań mają być szczęśliwi? Nie chodzi tu o docenienie prześladowań jako takich. Nie chodzi o sytuację, kiedy człowiek cieszy się z tego, że jest prześladowany. Otóż chodzi tu o taką sytuację, kiedy człowiek upodabnia się w swoim cierpieniu do Chrystusa. Tak więc moment prześladowania, jakiego uczeń doświadcza, staje się tak naprawdę okazją do naśladowania Zbawiciela. Czytając dalej naszą Ewangelię, zauważamy, że klimat się zmienia. Pojawiają się cztery biada. Miejmy w pamięci to, co powiedziałem na samym początku, o ogromnym znaczeniu słowa w kulturze Bliskiego Wschodu. Te słowa biada, które Jezus wypowiada, to nie są tylko jakieś ogólniki, to nie są jakieś hipotetyczne zapowiedzi. To jest realne niebezpieczeństwo, jakie wisi nad człowiekiem, który zaufa komu innemu niż Zbawiciel. Otóż te cztery biada są dokładnym przeciwieństwem błogosławieństw. Pierwsze trzy odnoszą się do bogatych. Podobnie jak w przypadku ubogich, wydaje się, że nie chodzi tylko o ich status majątkowy. Raczej tutaj chodzi o spojrzenie na ich stan duchowy, który objawia się w tym, że po prostu są niewolnikami swojego bogactwa. Nie potrafią spojrzeć dalej, niż sięga ich stan posiadania. I to jest prawdziwe ich nieszczęście. Zbytnie zaufanie we własne możliwości, traktowanie bogactwa jako celu samego w sobie, sprawia, że nie widzą oni potrzebujących, a przede wszystkim nie widzą Boga i Jego poleceń. Sądzą, że wszystko, czego się w życiu dorobili, zawdzięczają własnemu sprytowi, że w tym ich bogactwie nie ma miejsca na działanie Pana Boga. Ostatnia groźba dotyczy ludzi otoczonych pochlebcami, cieszących się z nieszczerych pochwał. Być może chodziło tu o fałszywych nauczycieli we wspólnotach, którzy w pogoni za uznaniem wśród ludzi przekazywali zafałszowane orędzie, takie, które podobało się słuchaczom. Można wnioskować, że takie nauczanie, które podobało się słuchaczom, nauczanie, które było głoszone dla zyskania licznej publiki, takie nauczanie pomijało wszystkie trudne sprawy, wszystkie poważniejsze wymagania związane z Ewangelią. I tacy głosiciele zapominali, że tak jak oni i głoszona przez nich nauka winna stać się znakiem sprzeciwu znakiem sprzeciwu dla wszystkich ludzi. Zamiast stawać się znakiem sprzeciwu, była ona zafałszowana i nastawiona jedynie na zyskanie poklasku. Podsumowując naszą lekcję tekstu Ewangelii, zauważmy, że Jezus tak naprawdę zmienił pojęcie ubóstwa i bogactwa. Ukazał inny rodzaj bogactwa i inny rodzaj ubóstwa. Stąd orędzie zawarte w Ewangelii najbliższej niedzieli można wyrazić następująco. Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem tak naprawdę jesteście bardzo bogaci. Biada wam bogaczom, bo w rzeczywistości przy całym swoim bogactwie jesteście bardzo biedni. W liturgii słowa najbliższej niedzieli, biorąc pod uwagę wszystkie trzy czytania, zwróćmy uwagę na ogromny kontrast między dwiema skalami wartości, między mądrością świata, która tak naprawdę okazuje się głupstwem, i ewangeliczną prostotą, która w istocie okazuje się być prawdziwą mądrością. Takie jest orędzie trzech czytań przeznaczonych na najbliższą niedzielę. Zachęcam wszystkich do wspólnej medytacji, do pochylenia się nad tym tekstem, nad tym Bożym Słowem, które usłyszeliśmy. Zachęcam do dzielenia się swoimi refleksjami z wszystkimi słuchaczami.
Przypominam, w naszym studiu ksiądz Tomasz Siemieniec, doktorant w Instytucie Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kapłan diecezji kieleckiej i moderator dzieła biblijnego. 655 23 55 dla słuchaczy mieszkających na północ od Łodzi, 655 23 56 dla telefonujących z południa kraju, a dla zagranicy 655 23 33 lub 655 23 66 kierunkowy do Torunia 056.
Zaprosimy Radio Maryja. Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam zapytać księdza...
A kto mówi? Skąd?
Aha, zapomniałam powiedzieć. Ja dzwonię z Hamburga. Mam na imię Teresa. I chciałabym zapytać się o takie kwestie, które właściwie dotyczą mnie w tej chwili obecnego tematu, który był poruszony. Chciałabym po prostu jeszcze raz usłyszeć, jak ksiądz to widzi, albo przynajmniej troszeczkę mnie podeprzeć w moim myśleniu, jeżeli jest ono prawidłowe, i powiedzieć, no może jakąś taką odpowiedź, która by mnie już całkowicie tak po ludzku mówiąc ugruntowiła, że jestem na dobrej drodze myślenia. Po prostu chodzi mi o to, że ostatnio dotykają mnie podobne nieszczęścia, mówiąc po ludzku, obraźliwe słowa, złe zachowania, najbliższa rodzina mi szkodzi, mam rozbitą rodzinę i nawet był taki poruszony temat, że jeżeli ktoś z moich bliskich odeszedł ze świata tragicznie i to nawet było wyłuszczone, wykazane mi, uważam, że zmarłych nie powinno się do tego w ogóle mieszać, a przede wszystkim osoba, która się pojawiła w okolicy mojej rodziny, szkodzi mi bardzo i było to dla mnie szokiem, to co od niej właściwie bezpośrednio usłyszałam. W związku z tym chciałabym dostać odpowiedź, jeżeli jest to możliwe, od księdza.
Dziękuję bardzo za to pytanie. To pytanie pokazuje nam, że wielokrotnie w naszym życiu, nasze życie, różne wydarzenia z naszego życia dopisują po prostu swoisty komentarz do Ewangelii. I to, co nasza słuchaczka z Hamburga powiedziała, te wszystkie wydarzenia, które ją spotykają, to rzeczywiście jest taki smutny komentarz do Ewangelii, smutny komentarz, które dopisało jej życie. Ale zwraca się ona do nas jako osoba wierząca. Dlatego jest to ten moment, kiedy człowiek w sposób szczególny utożsamia się z Chrystusem, właśnie z Chrystusem prześladowanym. I my, jako ludzie wierzący, możemy na to spojrzeć nieco inaczej. Możemy na to spojrzeć właśnie w świetle tych błogosławieństw, które Jezus nam przedstawił. Możemy na to spojrzeć, mając w pamięci życie wieczne. Życie wieczne, czyli zmartwychwstanie, to o czym mówił dzisiaj święty Paweł w liście do Koryntian. My jako ludzie wierzący patrzymy na wszystkie wydarzenia naszego życia w perspektywie zmartwychwstania i uświadamiamy sobie, że choć nasze życie się zmienia, ono tak naprawdę się nie kończy. I choć tutaj na ziemi spotykają nas różne trudne sytuacje, to jednak mając w pamięci to zmartwychwstanie Chrystusa i nasze zmartwychwstanie, możemy na te wszystkie wydarzenia inaczej patrzeć. Nawiązując jeszcze do tego drugiego czytania, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to rzeczywiście te wszystkie wydarzenia byłyby bardzo smutne i przygnębiające. Ponieważ jednak Chrystus zmartwychwstał i ponieważ my zmartwychwstaniemy i ponieważ my zwracamy się do Niego, ufając Mu i budując na skalę, którą jest Chrystus, ponieważ my opieramy się na Jego Słowie, dlatego możemy na te wszystkie trudne wydarzenia właśnie patrzeć w innej perspektywie. Choć rzeczywiście trzeba przyznać, że jest to bardzo trudne. Jest to trudne i kiedy człowiek rzeczywiście doświadcza takiego cierpienia, czasami zadaje sobie te pytania, ale właśnie wtedy jeszcze bardziej uświadamiamy sobie, jak bardzo jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem.
Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Wanda z Ozorkowa i myślę tak, że szukamy recepty na prawdziwe szczęście i często gubimy się wśród wielu propozycji Jego osiągnięcia, jakie daje nam świat. A tymczasem Bóg sam jest właśnie źródłem naszego szczęścia. I w Eucharystii, gdy zbliżamy się do Niego, jesteśmy właśnie błogosławieni, bo naszą nadzieją jest Chrystus zmartwychwstały. I błogosławiony jest człowiek, który nie wchodzi na drogę grzeszników, lecz ufa i wielbi Boga i rozmyśla nad Nim dniem i nocą. Jest jak drzewo nad płynącą wodą, która wydaje owoc i wszystko, co czyni, jest udane, piękne i dobre. I myślę, że Jeremiasz, mimo cierpienia, walki, zdrady od najbliższych, żył uczciwie i sprawiedliwie, bo szczęście człowieka jest dostępne jedynie na trudnej drodze. Bo łatwa droga jest kusząca i prowadzi do dramatu. I trud naszej drogi jest przez Boga traktowany jako sprawdzian wiary i miłości. Myślę, że ta droga prowadzi nas do szczęścia, do życia wiecznego. Jest to troska o doskonalenie naszej mądrości. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Dziękujemy Pani Wando. Bóg zapłaci.
Dziękujemy również za to świadectwo. Rzeczywiście nasza słuchaczka wspomniała, że Jeremiasz doświadczał w swoim życiu wiele cierpienia. Gdybyśmy porównali losy Jeremiasza i losy Pana Jezusa, zauważylibyśmy, że istnieje wielkie podobieństwo, że w wielu sytuacjach Jeremiasza spotykały takie same cierpienia jak Chrystusa. Niezrozumienie ze strony najbliższych, ze strony tych, którzy go otaczali. Można powiedzieć, że w pewien sposób Jeremiasz zapowiada osobę Jezusa. Jest taką osobą, która wskazuje, kim będzie Jezus i w sposób szczególny oczywiście to wszystko wypełni się w osobie Chrystusa. I również dziękujemy za to świadectwo dotyczące Eucharystii. Tak jak wspomniałem, Eucharystia to jest moment, kiedy stajemy się nasyceni. Oczywiście nasycenie to nie jest jeszcze takie, jakie będzie na końcu czasów, kiedy będziemy oglądać Boga twarzą w twarz. Dlatego bardzo często Eucharystia jest nazywana zadatkiem życia wiecznego. Przyjmujemy zadatek. Pełnię zapłaty otrzymamy na końcu czasów, ale kiedy wierzymy, kiedy zbliżamy się z radością do stołu Pańskiego, możemy być pewni, że rzeczywiście cała ta zapłata będzie dla nas przeznaczona na końcu czasów. Bóg zapłaci za to świadectwo.
I jest następny rozmówca, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zdzisław.
Na wieki wieków amen. Witam Panie Jezus.
Ja zacząłem rozmawiać z Bogiem i dostałem takie, też miałem takie różne problemy. I kazał mi się patrzeć na bliźniego jak na obraz i podobieństwo Boże. I w ten sposób się na bliźniego, na wroga, jak tam, przypuśćmy, ktoś dla mnie nie był miły czy coś, jak na niego patrzeć. No, ale starałem się i patrzę się teraz na bliźniego jak na obraz i podobieństwo Boże. I miałem takie różne zdarzenia. No i chciałem, poszedłem do księdza. I poszedłem do księdza i od samego księdza, ksiądz mnie zawiódł. I przypuśćmy, miałem takich kilka takich, co mi. Miałem też, idę do kościoła i spóźniam się. A ksiądz, nie krzyczał tak w sensie krzyczał, tylko takie było upomnienie. Ja to odebrałem tak, jakbym na przykład zepsuł mi się samochód, idę do mechanika, a mechanik krzyczy, dlaczego przyszedł z tym zepsutym samochodem. I dostałem takie. Dla mnie to było takie troszeczkę nie tego. I dalej prosiłem Boga na przykład, żeby mi to wyjaśnił, dlaczego mnie bliźni i nawet taki jak ojciec duchowy mnie zawodzi. I dostałem taką też od Boga niby odpowiedź. I rozmawiam w trakcie różańca. I przypuśćmy, skończyłem różaniec i on mi taką dał myśl, ukrzyżowanie Jezusa. Śmierć na krzyżu. Jest Marka i Mateusza. Jest tak, Boże, Boże, czegoś mnie opuścił. I opatrzę, mówię niemożliwe tam, bo nie ma tego dokończenia. Ojcze, oddaję Twojego ducha w swoje ręce. I nie wierzyłem, że tego nie ma. I dalej patrzę na Marka, jest to samo. I mówię niemożliwe, żeby ten Jezus zwątpił. I w Łukaszu nie ma tego, Boże, Boże, czegoś mnie opuścił, tylko jest, Boże, oddaję Twojego ducha w Twoje ręce. I w ten czas doszedłem do tego, że, jak to mówią, nawet matka Cię opuści, a ja Ciebie przyjmę. I teraz mam takie, jakby to mówię, że bliźni, wszystkiego się można spodziewać, ale Bóg Cię cały przyjmie, że On jest takim miłosierdziem. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo za to świadectwo. Nasz słuchacz jeszcze raz potwierdził, że w życiu każdego człowieka jest tak, iż prawdziwe szczęście budujemy po prostu na Panu Bogu, na zaufaniu do Niego. Natomiast jeśli chodzi o te trudne sytuacje, myślę, że tutaj jest doskonała okazja do tego, by nawiązać do drugiego czytania z listu do Koryntian. Kiedy żyjemy w perspektywie zmartwychwstania, ma sens nasza walka ze słabościami. I ta walka czasami jest bardzo długa. To nie jest tak, że od razu postanowimy coś i się od razu wszystko zmieni, że od razu będziemy, nawróceni. To nie jest tak. Jest często tak, że człowiek ze swoimi słabościami długo się zmaga. I kiedy patrzy na swoje życie w perspektywie zmartwychwstania, to wtedy ta jego walka ze słabościami nabiera szczególnego znaczenia. Natomiast co do tych tekstów związanych z opisem śmierci Pana Jezusa na krzyżu, ja myślę, że to jest tak obszerny temat, że moglibyśmy długo na ten temat mówić. Ja myślę, że kiedyś będziemy mogli poświęcić całą audycję tej właśnie scenie, zwłaszcza pod koniec Wielkiego Postu, tej właśnie scenie ukrzyżowania Pana Jezusa. Kiedy jednak Pan Jezus mówi, dzisiaj tylko tyle powiem, że kiedy Pan Jezus mówi, że Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego, to wydaje się, iż jest to rzeczywiście dowód wielkiego zaufania Pana Jezusa do Pana Boga. A przecież nie ma modlitwy niewysłuchanej. Dziękujemy bardzo za to świadectwo.
Prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krystyna ze Swarzędza. Ojcze, ja ostatnio przeżywam trudne dni, bo odeszły ode mnie trzy najbliższe osoby. Brat 51 lat zdarzał. Najbliższa sąsiadka skończyłaby 90 lat. Chorowała. Cierpiała. Ale ona mi dała taką naukę na życie, że nie załamuję się. A przede wszystkim zawsze mam na ustach modlitwę. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie, ten nic nie pragnie, nie szuka. I potem jeszcze taka jedna pieśń. A gdy ludzie cię opuszczą, zdradzi cię przyjaciel twój, Jezus będzie Twą osłodą, przy Nim wiernie stój. Bóg zapłać za wszystkie katechezy,
dziękujemy
za
Pani.
Radio Maryja i za Was, Ojcowie Redemptoryści. U nas zawsze głosicie rekolekcje i z 2000 roku mamy krzyż, który wisi na ścianie. Bardzo Wam za to wszystko dziękuję w imieniu naszej parafii świętego Marcina.
Bóg zapłać,
Bóg zapłać za świadectwo naszej słuchaczki. Poruszyła ona bardzo ważną kwestię związaną z tym, co dzisiaj usłyszeliśmy z ust apostoła Pawła. Otóż te wszystkie sytuacje, kiedy odchodzą od nas ludzie najbliżsi, rozpatrywane w perspektywie zmartwychwstania Chrystusa, w perspektywie wiary w zmartwychwstanie człowieka, stawiają naszą wiarę w nowym świetle. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Otóż z jej wypowiedź można powiedzieć była pięknym świadectwem wiary w zmartwychwstanie. A trzeba sobie powiedzieć, że dziś Niestety jest tak, że wielu chrześcijan, którzy po prostu w zmartwychwstanie ciała nie wierzą. Kiedyś spotkałem się z wynikiem pewnego sondażu, który wskazywał, że gdzieś koło 1/3 spośród chrześcijan, nie tylko katolików, ale wszystkich chrześcijan, ma problemy z wiarą w zmartwychwstanie. I wtedy, kiedy człowiek odrzuca wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa, wiarę w zmartwychwstanie ciała, to okazuje się, że tak naprawdę całe chrześcijaństwo sprowadzone jest tylko do różnych akcji charytatywnych. I Kościół staje się jedną z wielu instytucji charytatywnych. Gdy tymczasem ta wiara w zmartwychwstanie sprawia, że to wszystko, co czynimy w Kościele, a więc i modlitwa, i sakramenty święte, to wszystko jest drogą do spotkania z Chrystusem w momencie naszego zmartwychwstania. Dlatego Bóg zapłać za to piękne świadectwo, świadectwo wiary w zmartwychwstanie.
Jest kolejny rozmówca, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Paweł z Katowic. Ja chciałem się zapytać, mam takiego znajomego, który mieni się katolikiem, ale wybiórczo traktuje pewne zasady naszej wiary. I on mi zadał takie pytanie kiedyś. W zasadzie to ostatnie, akurat tak słucham i nadarza się okazja dowiedzieć się właśnie na ten temat. Taki mi przykład dał. Jeżeli wychodzi ze sklepu i tam napada cię jakiś inny człowiek i cię zabiera to, co kupiłeś, to czy należy nastawić następny policzek? I no to takie pytania zadaje. I jak należy się zachować? No bo on sobie to tłumaczy na swój sposób. I no chciałbym właśnie się do księdza spytać, teologa, jak należy postąpić w takim przypadku.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję.
Ja myślę, że trzeba dołożyć wszelkich starań, aby się obronić. To nie jest tak, żebyśmy szukali męczeństwa na siłę. To już w starożytności był ten problem. Niektórzy jakby w poszukiwaniu męczeństwa specjalnie wydawali się na śmierć. Otóż Kościół stwierdził, że to nie jest właściwa postawa. My nie mamy szukać takich sytuacji, kiedy będzie nam zadawane cierpienie. To nie o to chodzi. Tak więc jeśli zdarzy się już taka sytuacja, ja sądzę, że po prostu trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby się obronić. Natomiast trzeba te wszystkie wydarzenia widzieć też w świetle tych błogosławieństw. Trzeba, myślę, modlić się w intencji tych ludzi, którzy na razie jeszcze wybierają tę drugą drogę. Tę drogę, którą Jezus zawarł właśnie w tych czterech biada. Natomiast jeśli my dołożymy wszelkich starań, jeżeli będziemy się w ich intencji modlić, to ja myślę, że oni również mają szansę zejść z tej drogi, która wiedzie ku unicestwieniu, ku zniszczeniu. I to jest też bardzo dobre orędzie związane z Ewangelią, związane w ogóle z chrześcijaństwem, że człowiek w każdej chwili ma tę możliwość, aby zejść z tej drogi wiodącej do zniszczenia, ku unicestwieniu, aby zejść z tej drogi, nad którą ciąży właśnie to biada, to przeklęty, i wejść na tę drogę, która jest drogą błogosławieństw, która jest drogą prowadzącą do Boga. Bóg zapłać za to świadectwo.
Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Ja chciałbym się ustosunkować do pewnych tez pewnego pana, który przed chwilą złożył.
Ale możemy wiedzieć, kto mówi?
Cytował słowa Chrystusa wiszącego na krzyżu. Boże,
tylko wie pan, to jest troszkę poboczny wątek.
Bo właśnie.
Może trzymajmy się tych fragmentów się Pisma Świętego, które rozważamy, dobrze?
Tak. Szukajmy tej drogi do szczęścia chrześcijan.
Dobrze. Chciałem powiedzieć, bo taka sytuacja jest odnośnie tego cierpienia Chrystusowego, że Chrystus, kiedy był na ziemi, to on się modlił. Nie znał modlitwy takiej, jaką my mamy, prawda, ustanowioną, pacierz, prawda? I modlił się słowami psalmów. Jest psalm, który właśnie rozpoczyna się od tych słów. Psalm, ale który mówi o śmierci Chrystusa.
Dobrze, to wie pan, to byłoby zbyt proste z drugiej strony tłumaczenie, bo dlaczego akurat właśnie ten psalm został tutaj
wybrał?
Tak, to jest.
Dlaczego
myślę,
właśnie
że
ten psalm się modlił właśnie wtedy?
Tak, proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalając Chrystus.
Na wieki wieków.
I Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Krzysztof Cieszyna.
Słuchamy.
Zmartwychwstanie ciała. Jednak to ciało będzie inne, przemienione. Takie jak Chrystus po zmartwychwstaniu. Bo nie takie materialne, które podlega zepsuciu. To już będzie coś idealnego innego. Tak można powiedzieć, że nawet ponadmaterialne, ponadczasowe.
Uwielbione. Uwielbione po prostu.
Inny finansz, także nie takie. Natomiast ten poprzedni wątek, jaki był, mianowicie tam, aha, to zostawiam drugiego policzka. No więc, jeżeli ktoś mi zrobi krzywdę, a ja mu to daruję, on przeprasza, ja go nie zrywam z tym stosunków, tylko dalej właśnie daruję, że po prostu narażam się na to, że on powtórnie coś takiego może zrobić. Ale to właśnie jest nastawienie tego policzka, że darowałem, przedtem na porządku dziennego nad krzywdą czy zniewagą, a teraz już, no i liczę się z tym, że może się to powtórzyć, ale oczywiście w duchu miłości to przyjmuję.
Ale z drugiej strony też daję temu człowiekowi szansę i niejednokrotnie takie przebaczenie jest dla drugiego człowieka okazją do nawrócenia, także na to możemy również z tej strony spojrzeć. Bóg zapłać za to świadectwo. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy, z Bogiem.
Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, błogosławieni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni,
błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, błogosławieni, błogosławieni, albowiem oni na własność posiądą ziemi.
Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Wiktoria.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałabym troszkę od innej strony podejść do tych biblijnych rozważań. Mianowicie chciałabym, żeby ksiądz mi wyjaśnił pewną chronologię. Otóż w czasie ostatnich kilku tygodni kolejne były czytane Ewangelie o powołaniu rybaków, ale również chyba była Ewangelia, nie pamiętam tego dokładnie, czy też to ja sama czytałam, o godach w Kanie Galilejskiej. Zakończenie tej Ewangelii dotyczące godów w Kanie Galilejskiej było takie, że taki to początek cudów uczynił Jezus i uwierzyli weń uczniowie Jego. I ja tu mam pytania. Otóż tydzień temu była Ewangelia o powołaniu uczniów po uczynieniu cudu z połowem ryb. Ci uczniowie, którzy byli przy tym połowie ryb, oni byli potem w Kanie Galilejskiej. Chyba taka była chronologia. Czyli oni już widzieli jakiś cud Jezusa i wobec tego nie był to początek cudów, tylko, tak to przynajmniej rozumiem, tylko był to już jakiś następny cud Jezusa. Druga, również dotycząca tego sprawa, otóż Maryja w Kanie Galilejskiej zwraca się do Jezusa z prośbą o zadziałanie. Tak to należy rozumieć, prawda? Mówi tu, wina tak. Nie mają i ma nadzieję, że Jezus coś temu zaradzi. Czyli, że Maryja była świadoma tego, że Jezus jest w stanie zaradzić. A jak jest w stanie zaradzić? Oczywiście czyniąc jakiś tam cud. Czyli, że znowu chyba nie było to tak, że to był pierwszy przez Jezusa uczyniony cud, tylko Maryja już musiała wiedzieć, że Jezus taką moc posiada. Prawdopodobnie nie było to związane tylko z tym, że wiedziała, że jest Bogiem, tylko no, musiała być świadkiem jakiegoś tam cudu przez Jezusa uczynionego. Nie wiem, czy mam rację, czy nie mam racji. W każdym razie nie mam tutaj pewności co do tej chronologii i co do tych ewangelicznych sformułowań. Tym bardziej, że jeśli chodzi o to takie sformułowanie i uwierzyli weń uczniowie jego, to się powtarza właściwie bardzo często w Ewangelii i jest również w momencie, gdy uczniowie weszli do grobu i zobaczyli
dziękujemy bardzo.
Chustę.
Tak,
dziękujemy bardzo. Proszę panią, muszę pani pogratulować wnikliwej lektury Pisma Świętego. Rzeczywiście tak jest, jak pani mówi. Niemniej chciałbym zwrócić uwagę tylko na taki drobny fakt, bo już niewiele mamy czasu. Rzeczywiście ten tekst z Ewangelii Janowej jest bardzo ważny i znajduje się on, co ciekawe, na samym początku Ewangelii Janowej. Jest to tekst bardzo ważny, który praktycznie ukazuje całą tajemnicę Jezusa Chrystusa i całą jego misję. Jakiś czas temu ksiądz profesor Tronina rozważał już na ten temat. Myślę, że będzie jeszcze okazja do tego wrócić. Niemniej kwestia wiary, zwłaszcza w Ewangelii Janowej, jest bardzo istotna. Można powiedzieć, jest to najważniejsza postawa, jaką powinien prezentować człowiek. Człowiek, który uwierzył. Dziękujemy bardzo pani i rzeczywiście gratuluję pani wnikliwej znajomości Pisma Świętego i stawiania bardzo ciekawych pytań.
Ale swoją drogą rzeczywiście nieraz możemy być zaskoczeni tym brakiem chronologii w Piśmie Świętym, bo nie chodziło to, Pismo Święte nie jest kroniką, nie jest książką historyczną, tak. Jest właśnie księgą dydaktyczną przede wszystkim, prawda? I teologiczną.
Zwłaszcza Ewangelia Janowa właśnie. Jest taką teologiczną medytacją nad osobą Jezusa, nad jego dziełem.
Dlatego
bardziej niż kroniką.
Następstwo faktów nie jest po prostu bardzo istotne. Dla autora. Księże, kończy się nasze spotkanie, więc może parę słów jeszcze podsumowania.
Chciałem podziękować wszystkim, którzy podzielili się z nami swoimi przeżyciami, swoim świadectwem. Próbowaliśmy dzisiaj odnaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego chrześcijanin może mówić o sobie, że jest człowiekiem szczęśliwym. I z tych świadectw, które słyszeliśmy, można powiedzieć, odczytujemy jeden podstawowy wniosek. Dlatego, że po prostu budują na Chrystusie. Dlatego, że starają się być, tak jak to powiedział prorok Jeremiasz, zasadzeni nad tą płynącą wodą. I ta znajomość Pisma Świętego doskonale wpisuje się w to, co powiedział Jeremiasz. Zasadzony nad wodą, a więc ten, który czerpie z Bożego Słowa ożywionego mocą Ducha Świętego. Bóg zapłać wszystkim słuchaczom, którzy swoimi świadectwami, swoją znajomością Biblii pokazują, że rzeczywiście są zasadzeni nad tą płynącą wodą, nad tym Bożym Słowem. Pozostaje tylko życzyć, aby te ich owoce wydawane w odpowiednim czasie były jak najbardziej okazałe.
Dziękujemy bardzo gorąco. Przypomnę Państwu, gościem naszego dzisiejszego programu był ksiądz Tomasz Siemieniec, doktorant w Instytucie Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, moderator dzieła biblijnego. Dziękujemy gorąco wszystkim Państwu za spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni,
którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Cisi,
bo oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, a
albowiem oni będą nasyceni.